Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o Puszczy Krzemowej. To hasło wymyślone w Białymstoku ma promować nasze miasto jako miejsce firm technologicznych. Nawiązanie do Krzemowej Doliny jasne. Czy jednak uda się ten pomysł przekuć w rzeczywiste inwestycje? Jakie warunki muszą być spełnione? Na razie wiadomo, że firmom informatycznym brakuje pracowników. Czy to nie zahamuje rozwoju firm z branży IT w naszym mieście? Odpowiedzi na te pytania już za chwilę. Zapraszam. A naszymi gośćmi są dzisiaj Adam Kamiński, klaster technologiczny Infotech. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Mariusz Dobrowolski i Tomasz Karelus z firmy Tender Hat.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To może zaczniemy od Was, młodzi panowie, to znaczy no, firma technologiczna od początku do końca i jak się przed chwilą dowiedziałem, robicie na przykład takie systemy, które oceniają ryzyko. Na przykład no, ktoś z Białegostoku chce kogoś wysłać, nie wiem, do Malezji albo gdziekolwiek, na no przykład. To powinien z wami się skontaktować i co?
I wtedy taka osoba, która wyrusza w tę podróż, dostanie od nas informacje, takie najważniejsze informacje dotyczące tego miejsca, jakieś o kulturze, o obyczajach, żeby w tym miejscu jak najlepiej się odnaleźć.
Także informacje dotyczące bezpieczeństwa, czyli wszelkich zagrożeń, tak, jeżeli mu gdzieś grożą.
Tak, jeżeli w takim miejscu wiemy, że jakieś zagrożenie już nastąpiło lub nastąpi, wtedy taka osoba dostaje powiadomienie, że no, jakaś sytuacja się zdarzy lub zdarzyła i powinna udać się w to i w to miejsce, aby zachować swoje bezpieczeństwo.
Ale to jest w postaci programiku, takiej aplikacji?
Taka osoba dostanie prawdopodobnie maila lub SMS.
Ale także jest GPS-owany, to znaczy jest śledzony, gdzie jest i
nie,
co robi?
Nie. Aż tak nie. Wszystkie jakby te wiadomości są wysyłane na podstawie danych o podróżach danej osoby. Czyli jeżeli firma decyduje się na korzystanie z naszych usług, wtedy my mamy dostęp do podróży danej firmy i wiemy, gdzie pracownicy prawdopodobnie są.
I dajecie dane dotyczące bezpieczeństwa.
Tak jest.
Okazuje się, że i takie informacje są tutaj w Białymstoku, a jeśli chodzi o branżę, to w jakich dziedzinach pracujecie?
Jeżeli chodzi o branżę, to ja przynajmniej najwięcej czasu spędziłem w branży e-travel, czyli w branży związanej z podróżami. I tutaj tych systemów było faktycznie wiele, natomiast jeżeli miałbym wskazać taki, powiedzmy, najbardziej innowacyjny, to jest asystent podróży, który umożliwia czy ułatwia odbycie tej odprawy online, ale również zarządzania swoimi rezerwacjami, jeżeli chodzi tutaj przede wszystkim o linie lotnicze. I tu o tyle
ciekawo. Czyli mamy zapracowanego biznesmena, podróżuje tak. Często po świecie i musi sobie to wszystko jakoś zaplanować.
Tak. Jest dużo systemów, które ułatwiają, czy planują podróż, ułatwiają planowanie podróży, w jakiś sposób to automatyzują. Natomiast tutaj w przypadku systemu, który ostatnio tworzyłem, to ciekawy był interfejs, bo jesteśmy przyzwyczajeni do czy aplikacji mobilnych, czy aplikacji internetowych, które posiadają jakiś interfejs, gdzie możemy coś nacisnąć, przyciski i tak dalej. Natomiast tutaj było to w formie rozmowy. Był to tak zwany chatbot, który po prostu był tworzony, był udostępniany za pomocą najbardziej popularnych aplikacji do rozmów, czy na przykład Skype, Messenger.
I
można było po prostu z takim botem porozmawiać, jak z człowiekiem. On potrafił dzięki sztucznej inteligencji rozpoznać nasze intencje i wykonać odpowiednie akcje automatycznie za nas. Czyli mogliśmy mu powiedzieć, że chcemy polecieć tam i tam, albo chcemy dokonać takiej i takiej odprawy, albo chcemy w taki i taki sposób zmienić naszą rezerwację. On gdzieś tam dodatkowymi pytaniami wyciągał od nas potrzebne informacje i już sam wszystko załatwiał.
Czyli pasażerowie, przesiadki i tym podobne, czy najtańsze połączenie, czy niezależnie od tego, muszę być o określonej godzinie gdzieś.
Dokładnie.
I to się robiło.
Tak.
Okazuje się, że kolejne ciekawe rzeczy robi się w Białymstoku. No właśnie, ile jest firm informatycznych? Jak duże jest to środowisko informatyczne w Białymstoku?
Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Nie jestem w stanie tego w przybliżeniu określić. Dynamika zmian, jaka jest w branży IT w Polsce, szczególnie również też w Białymstoku, jest tak znaczna, że co chwila pojawiają się nowe firmy, oddziały, startupy, pojawiają się firmy, które są też od dawna, jak właśnie Tenderhut, i to jest dynamika, która powoduje, że można patrzeć na Białystok jako na element sieci globalnej, gdzie IT sprzedaje się wszędzie, gdzie dostawcy są wszędzie, pracownicy są wszędzie, w związku z czym no, można by powiedzieć, że Białystok jest na tej mapie, jest coraz bardziej zaznaczany, dostrzegalny na tej mapie i no, powiem, jest to dobra wróżba dla Białegostoku i okolic, nie?
Ja słyszałem, to takie przybliżenie, że około 4000 informatyków pracuje w Białymstoku. Nie wiem, na ile ta liczba jest sprawdzalna dzisiaj, ale takie przybliżenie jest. No właśnie, pracowników brakuje, ale pytanie, czy skoro my jesteśmy już na tej mapie i jak pan powiedział przed chwilą, że no w każdym miejscu są informatycy, w każdym miejscu są firmy, to dlaczego Białystok?
Jeżeli chodzi o 4000 programistów, jest to liczba, którą wzięliśmy z danych organizatora konferencji InfoShare. Oni te dane zbierali porównując nasze miasto na przykład z Lublinem, gdzie w Lublinie oczywiście potencjał jest większy z racji też i większej liczby uczelni, większego miasta, ale na przykład bardzo mocno wyprzedzamy, jeżeli chodzi o tę wielkość Rzeszów, Bydgoszcz, Toruń, Szczecin. Nie rozmawiając nawet, nie wspominając o Olsztynie, tak? To się dzieje i to Białystok, i to jest właśnie element tego, że jest Politechnika Białostocka, to jest też element tego, że jest tutaj bardzo fajny wydział informatyki, jest też również
na uniwersytecie.
Też na uniwersytecie, dokładnie do tego zmierzam. Tak więc jest potencjał, jest kadra, są zainteresowani, tworzy się nowy wydział, nowy kierunek nauczania, informatyka stosowana, inżynierska na Wyższej Szkole Ekonomicznej. Zachęcamy również szkolnictwo zawodowe średnie, dyrektorów szkół, mamy technikum elektryczne w Białymstoku, technikum kolejny będzie uruchamiał kolejny kierunek, tak więc jest tutaj ruch, jest tutaj zmiana i to zmiana w dobrym kierunku.
Czy w panów opinii no jest szansa zbudowania Puszczy Krzemowej? To ciekawe hasło, nośne, ale czy właśnie Białystok może się rozwijać w takim kierunku?
No na pewno się rozwija. Znaczy trudno mi powiedzieć, jak to będzie z tą Puszczą Krzemową. Na pewno fajne hasło, ale na pewno jest atrakcyjny. Wiem, że jeszcze do niedawna no, był spory odpływ, jeżeli chodzi o programistów gdzieś właśnie w kierunku Warszawa. Teraz mi się wydaje, że faktycznie jest mniej. To znaczy tych firm, porównując jeszcze, kiedy ja zaczynałem pracę, powiedzmy 5-6 lat temu, no to jest ogromna zmiana. Niewątpliwie można tutaj w Białymstoku spokojnie zostać, pracować i nie mieć żadnych kompleksów. Także to na pewno rozwija się w dobrym kierunku. Myślę, że faktycznie może uda się stworzyć coś w formie Puszczy Krzemowej. Na pewno jeszcze spora droga przed tym. Na pewno stawianie na innowacje i tutaj to nie jest zależne od liczby programistów tak naprawdę, a bardziej od jakiejś może odwagi, bardziej od jakości tego nauczania, od jakości samych programistów, tak żeby tu ściągać osoby, które faktycznie będą w stanie tworzyć innowacyjne produkty, żeby dać też powiedzmy dobre środowisko dla startupów przede wszystkim, bo to najczęściej jednak wydaje mi się, że to startupy są na tyle odważne, żeby te innowacje wprowadzać. I to są ludzie z pasją, którzy są w stanie to zrobić.
Więc a później znajdują się, że tak powiem,
tak, niewątpliwie później potrzebna jest też ta warstwa, która będzie jakoś dotować te startupy, no bo w pewnym momencie na pewno zabraknie ich funduszy, tak? Sam również z kolegami próbowaliśmy otwieraliśmy startup.
Było trudno?
Tak, łatwo nie było, aczkolwiek akurat.
A na czym polegała trudność?
No na pewno podstawowa trudność to jakieś środki finansowe, bo w pewnym momencie oczywiście zaczynamy gdzieś tam w swoim gronie i rozwijamy to własnymi siłami.
Garaż nie starcza, jak to mówią.
Tak,
mówią,
w pewnym momencie garaż nie starcza i te koszty zaczynają trochę rosnąć. I tak naprawdę, chociaż akurat jeżeli chodzi o nas, to gdzieś tam te dofinansowania się pojawiały, więc źle na pewno nie jest. Natomiast niewątpliwie
przydałoby się więcej.
Tak, nie tylko pieniądze, bo to jest ważne, na pewno, ale szkolenia. Jakby wiadomo, programiści potrafią programować, tylko trochę gorzej z komercjalizacją tych produktów. Więc to jest też ta kwestia, że
czyli
tego
ta
nie jesteśmy
wiedza,
nauczeni.
Że jak ten produkt, który się gdzieś tam wymyśliło, później ładnie sprzedać, czyli...
opakować, sprzedać.
Czy klaster może tego rodzaju wiedzą służyć, wsparciem służyć?
Czy klaster przede wszystkim łączy. To jest połączenie tego, co... To jest taka triada trzech obszarów. Sektora właśnie komercyjnego, przedsiębiorców, startupów, sektora naukowego, uczelni, edukacji i oświaty i sektora publicznego, który tutaj jest o tyle istotny, że jest może nie tyle, to jest złe słowo, że jest bogaty, ale ma narzędzia finansowe, między innymi narzędzia finansowe i prawne, które mogą spowodować, że ta Puszcza Krzemowa, ja zawsze już powtarzam, ona już jest, w Białymstoku już się dzieje. Ostatnie 5 lat to była ta świeca, która spowodowała, świeca wzrostu, że ta branża się zmieniła. Nawet dostrzegalna jest reemigracja i są dostrzegalne też powroty. Czasami do Białegostoku ludzi, którzy tutaj dostrzegają inny standard życia, a te same zarobki. Nie? I do czego zmierzam? I klaster jest po to.
Przyjechali ludzie, którzy wyjechali do Stanów i teraz otwierają oddział amerykańskiej firmy w Białymstoku.
A otworzyli, rozwijają i kolejny oddział się otwiera i kolejne firmy się lokują tutaj. Przy czym zaznaczam jedną bardzo ważną rzecz, którą kolega powiedział przed chwilą. Klaster jest też po to przede wszystkim, żeby postawić nie na to, żeby się otwierały oddziały firm zachodnich, ale po to, żeby lokalni programiści, informatycy mieli fajne otoczenie startupowe, niekoniecznie duże pieniądze, ale elastyczne, szybkie, żeby szybko rozwijać pomysły, bo w IT czas jest bardzo istotny na rynku, a żeby też właśnie wnosić nowe kompetencje i się rozwijać i uczyć nowych technologii, ale i też tej przedsiębiorczości, czyli jak sprzedawać, jak badać rynek, bo sam dobry produkt jest dobry dopiero kiedy się sprzedaje, to rynek wszystko weryfikuje. Tak więc to jest bardzo istotne. No i chcemy też, żeby jednak IT, czyli nowe technologie, kreatywne technologie stały się tą piątą specjalizacją, bo uważam, że niestety, ale tylko w tym kierunku możemy się rozwijać, żeby w Białymstoku zostali ludzie młodzi.
No właśnie, bo to jest wielkie wyzwanie dla władz Białegostoku, dla nas, mieszkańców. Co zrobić, żeby zatrzymać młodych, żeby nie emigrowali z naszego miasta? Przypomnę, ta liczba pojawia się od wielu, wielu lat. 80% białostockich maturzystów wyjeżdża na studia poza nasze miasto i co najgorsze, później nie chcą wracać. Bo nie ma dokąd.
Ja to rozumiem doskonale w chwili, kiedy patrzymy na nabory na politechnikę, na informatykę, ile uczniów, ilu absolwentów szkół średnich nie jest w stanie się dostać, są limity, a mnóstwo tych dzieciaków, mnóstwo maturzystów zostałoby tu, na przykład na tych zawodach dających, na tych kierunkach dających konkretne kompetencje, jak na przykład informatyka, a zostaliby tu w Białymstoku, i zostaliby tu w Białymstoku później, w trakcie studiów lub tuż po studiach, pracując w firmach albo zakładając własne firmy. Tak więc to jest wyzwanie. Edukacja, a dobra edukacja i szeroko, łatwo dostępna edukacja dla tych, którzy chcą się uczyć. Nie? To spowoduje, że będziemy mogli powiedzieć, że w Białymstoku zostaną młodzi ludzie. Bo w branży IT, jeszcze raz to powtórzę, to co mówili koledzy wcześniej, w branży IT nie trzeba wyjeżdżać do Warszawy, nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby zarabiać godne i porównywalne z innymi miastami pieniądze.
No bo ciekawe są te firmy, z którymi współpracujecie. Na przykład Deutsche Bahn, no zawsze mam problemy próbując wybrać połączenie kolejowe, z której aplikacji skorzystać, no i zawsze są jakieś problemy, albo kupno biletu jest utrudnione. Wspieracie także na przykład budowniczych elektrowni wiatrowych, także spora jest tutaj gama różnorodnych rozwiązań, w których no, informatycy mogą ciekawe pomysły wnosić.
Tak, to jest akurat fakt. Znaczy, nie ma ograniczeń. Ta informatyzacja jest już chyba w każdej branży, więc to też jest fajne w tym zawodzie, szczerze mówiąc, że jest ta elastyczność, to znaczy raz robi się program faktycznie dla branży, nie wiem, załóżmy budowlanej, żeby za parę miesięcy zrobić program jakiś medyczny dla branży rolniczej. Także niewątpliwie ta wiedza, no bo ją trzeba posiadać, tą dziedzinową wiedzę, to też jest bardzo ciekawe.
Z jednej strony potrzebni są programiści, informatycy, ale z drugiej także specjaliści z różnorodnych dziedzin, które zamierza się zinformatyzować.
Tak, no niewątpliwie. To znaczy my mamy wiedzę, jak wykonać program, natomiast ten program musi czemuś służyć. No i to czemu ma służyć, to już musi nam powiedzieć ktoś, kto tą dziedzinę dobrze zna. Także
musi
też
być ten kontakt tak. z tymi specjalistami.
Tak, sami programiści, jeżeli chodzi o samo programowanie, no tutaj to nie wystarczy, tak? Potrzebne są, żeby ta innowacja zaistniała i ona zaistniała w jakiejś konkretnej branży, to potrzebne nam też jest też środowisko z danej branży, żeby one też było zaktywowane. Nawet miało swoje pomysły, z którymi załóżmy pójdą gdzieś i właśnie zostaną w jakiś sposób skorelowani z jakimiś programistami, którzy na przykład im podpowiedzą, jak wykonać te pomysły, tak? Więc tutaj na pewno fajne, że coś takiego w Białymstoku powstaje, że jest taka platforma porozumienia, gdzie różne branże mogą się spotkać, różne branże, czy różne kompetencje, tak jak biznes, nauka, tutaj inżynieria, tak programowanie i pozostałe branże, żeby jakoś dojść do tych wspólnych, no, powiedzmy, innowacji, tak?
To zainteresowanie bezpieczeństwem VIP-ów, to z czego się wzięło? Z lektury Ladlama, Toma Clancy'ego?
Chyba z potrzeb rynku, właśnie, tak jak koledzy wspomnieli. To rynek dyktuje to, co my robimy. No i była potrzeba, żeby zadbać o bezpieczeństwo.
Nie tylko biznesmenów, ale także VIP-ów, okazuje się, nie?
Każdego, można tak powiedzieć.
Czyli co, mieliście też kontakt z branżami, które ze specjalistami, ekspertami, którzy
tak,
opowiedzieli, jakiego rodzaju informacje są niezbędne, żeby czuć się bezpiecznie?
Dokładnie tak. To nie jest tak, że my wymyślamy, czego ludzie potrzebują, tylko jest cały czas kontakt na linii jakby wykonawcy, a klienci. Oni nam mówią, jakie jest zapotrzebowanie tej branży, jakie jest zapotrzebowanie danej firmy. I my staramy się te zapotrzebowania spełnić.
Co zatem zbudować w Białymstoku? Jak poprawić infrastrukturę, żeby firm było więcej, żeby rozbudowywać właśnie ten sektor IT w naszym mieście? O tym za chwilę. Przypomnę, że naszymi gośćmi są dzisiaj Adam Kamiński, klaster technologiczny Infotech, oraz Mariusz Dobrowolski i Tomasz Karelus z firmy Tender Hat. To pytanie o infrastrukturę. Co trzeba zmienić w tej infrastrukturze, żeby Białystok został tą Puszczą Krzemową, żeby te firmy technologiczne chciały się tutaj koniecznie ulokować? Albo rozwinąć, to znaczy, że mieszkańcy Białegostoku zaczną te biznesy zakładać i je wspierać.
Białystok ma bardzo dobry standard życia. To nie jest miasto zatłoczone, jest to miasto, gdzie się żyje wygodnie, szczególnie dla rodzin jest fajnym miejscem w porównaniu z dużymi innymi polskimi aglomeracjami. Kwestią istotną...
To mamy jeden plus.
To jest jeden plus. To jest też drugi plus taki, który jest może dla nas oczywisty, ale w ciągu pół godziny jesteśmy w stanie dojechać do 4 parków narodowych, krajobrazowych, tak więc miejsce na rekreację jest super. Trzeci plus, jeżeli możemy kontynuować, to jest kuchnia. Kuchnia, która jest kuchnią naprawdę smaczną, pyszną i dostępne są różnego rodzaju rzeczy, które pewnie przekonują wielu do
podlaskiego. Naturalne produkty.
Duch puszczy też jest naturalny, prawda? Ale to już tak żartując, natomiast na poważnie, co jest ważne w Białymstoku, to, że jest coraz bliżej Warszawy, coraz bliżej świata globalnego. Wprawdzie dla IT to nie ma znaczenia, ale IT też wymaga czasami bilateralnych kontaktów, udziału w konferencjach, spotkań.
No półtorej godziny wystarczy klienci. Już od po 1 stycznia będziemy mogli spokojnie, nie naruszając przepisów, czy nie łamiąc przepisów, dotrzeć do Warszawy.
Lotnisko biznesowe dla klientów naszych firm też jest istotne. Natomiast co jest kluczowe, to jest generalne z punktu widzenia strategicznego rozwoju miasta, to są ludzie. To ludzie tworzą to miasto i ludzie powinni się uczyć, powinni mieć możliwość uczenia się. Powinno być coraz więcej miejsc w obszarach takich edukacyjnych dla dzieciaków w szkołach średnich, w technikach, uczyć coraz lepiej, uczyć kreatywnie, wykorzystując model fiński, implikować różne rozwiązania innowacyjne, dualne studia, współpraca firm ze szkołami. Uczelnia musi się rozwijać, musi być coraz więcej miejsc na tych kierunkach, które są potrzebne, a nie na tych, które są tanie w prowadzeniu. Pod tym względem musimy wiele zmienić, ale już na poziomie krajowym.
To zapytam panów o edukację. Co panowie by zmienili, żeby szybciej można było przygotować specjalistów dla branży informatycznej?
Na pewno trzeba byłoby pomyśleć, żeby szkolić nie tylko załóżmy te szkolnictwo wyższe, tak wiadomo, mamy informatykę.
Ale zejdźmy poniżej.
No właśnie, zejdźmy poniżej, tak? Technika, czy może szkoły zawodowe. Nie wszystkie zajęcia, jako my jako programiści, to nie jest tak, że my przez cały czas swojej pracy rozwiązujemy jakieś bardzo trudne zadania, które wymagają wiedzy z zakresu studiów wyższych.
Tak, że znamy rachunek całkowy, tak. Różniczkowy, rachunek prawdopodobieństwa.
W większości tak naprawdę to są proste, powtarzalne czynności, proste zadania, które nie wymagają aż tak specyficznej wiedzy i które tak naprawdę mogłyby być wykonane przez osobę, załóżmy, z wykształceniem zawodowym, gdzieś w kierunku, powiedzmy, tej informatyki. I tak naprawdę to...
Czyli co, wprowadzić do szkolnictwa podstawowego i średniego programowanie?
Tak.
Obowiązkowo?
Nie wiem, może nie samo programowanie, ale bardziej takie... Myślenie w kierunku rozwiązywania problemów.
Na pewno takie algorytmiczne myślenie, przyczynowo-skutkowe, problem, rozwiązanie, to na gdzieś nawet na wczesnych etapach.
Nie wystukiwanie na blachę pewnych faktów, wydarzeń, tylko mamy problem, musimy go rozwiązać.
Niewątpliwie.
Czy samodzielnie, czy w zespole.
Tak, tak jest. Nawet lepiej w zespole, bo niewątpliwie w firmach informatycznych, jeżeli mówimy o projektach dużych, to no, tego nie tworzy jedna osoba, tak? Więc jakby te kompetencje, również porozumienia w zespole też muszą być i fajnie byłoby, żeby młodzież też się tego uczyła. Natomiast, no...
Właśnie, czy jest problem, bo pan jest team liderem.
Tak jest.
Czy jest problem z tą pracą zespołową?
Akurat w moim przypadku nie ma. Cały zespół jest w jednym miejscu, w jednym biurze. Każdy wie, co ma robić.
Ale trudno było ten zespół zorganizować?
Nie, akurat tak mi się dobrze trafili współpracownicy, że wszystko idzie gładko.
Pytanie, na ile liczyć na szczęście, a na ile wykształcić te umiejętności po to, żeby w momencie, kiedy potrzeba, błyskawicznie stworzyć zespół?
Jeżeli chodzi o rekrutację, to też oprócz takich umiejętności technicznych są sprawdzane umiejętności tak zwane miękkie i one też niewątpliwie są ważne w naszej branży, no bo tak jak tutaj koledzy powiedzieli, pan powiedział, że praca zespołowa no niestety jest jakby nieunikniona. A co zrobić, żeby te umiejętności miękkie, jak powiem, wykształcić u młodych ludzi? To chyba właśnie ta praca zespołowa jakby od najmłodszych lat. To jest, myślę, że jakby klucz do tego.
Czyli uczymy się pracować zespołowo, to jedna rzecz, która wymaga zmiany, analiza, kreatywność, tego typu rzeczy, czyli zachęcanie młodych ludzi do stawiania pytań, poszukiwania odpowiedzi i poszukiwania rozwiązań.
Tak, no to jest właśnie to myślenie algorytmiczne, tak? To, co my robimy na co dzień tak naprawdę i to, co jest potrzebne. Gdzieś tam później te języki programowania też dobrze, żeby były wprowadzane, no bo to trzeba czymś opisać. Ten nasz tok myślenia, jakimkolwiek językiem, już bez różnicy, jaki to będzie, bo tak naprawdę...
No skoro porozumiewamy się, to musimy znać polski,
tak.
Albo angielski, albo jakiś inny
język. W tym przypadku
język.
Musimy znać język programowania. Natomiast te języki są bardzo podobne i to, jakiego się nauczymy tak naprawdę, to jest rzecz wtórna, bo zmiana języka nie
jest. Chodzi o poznanie mechanizmu.
Tak, chodzi o poznanie mechanizmów, żeby zrozumieć, w jaki sposób to działa. A później to już tak naprawdę możemy sami sobie tym żonglować i zmieniać te języki, jak chcemy.
No, ale z jednej strony potrzebni są programiści, jak powiedzieliśmy, informatycy, ale z drugiej strony eksperci. No, panu się w różnych branżach przydarzało pracować.
Owszem, no ale zawsze przy tych projektach miałem kogoś, kto mnie w tą dziedzinę wdrożył.
Przewodnika, tak?
Tak, no niewątpliwie, no trudno samemu szukać, oczywiście można w internecie, książkach i tak dalej, ale to też jest sucha wiedza, tak? Jakby potrzeba mi kogoś, kto zetknął się z problemem. Osoby, która właśnie ten problem posiada i mi go dobrze opisze, tak? Więc tutaj też musimy mieć trochę wspólny język, bo często to wygląda tak, że osoba, która jest specjalistą w jakiejś dziedzinie, ona się na tym zna, natomiast nie do końca jest w stanie mi tą wiedzę przekazać, przynajmniej w takiej formie, w jakiej jest dla mnie zjadliwa. Czyli tutaj też z kolei to myślenie, te właśnie algorytmiczne myślenie byłoby, logiczne myślenie byłoby przydatne.
No, ale także umiejętność opowiedzenia o najważniejszych, najistotniejszych, tak, problemach danej dziedziny.
To są umiejętności komunikacyjne, które są też bardzo istotne, ponieważ...
No, ale my mamy zawsze problem z popularyzacją, a tutaj okazuje się, że no, trzeba mieć eksperta, który jest popularyzatorem. może przełożyć na swoją wiedzę ekspercką na w miarę prosty język, po to, żeby móc znaleźć.
Są metody, które pomagają tak naprawdę. Tych metodologii jest sporo i one fajnie, gdyby też były uczone, tak?
Na przykład,
jeżeli chodzi o programowanie, to teraz bardzo modny jest ten domain-driven design, czy domain-driven development, gdzie jakby to pomaga programistom zrozumieć to, jak działa biznes i to, jak działa konkretna domena, tak? Są pewne metody komunikacji, które nam ułatwiają jakby znaleźć tą platformę porozumienia, tą płaszczyznę, gdzie i dla nas programistów to będzie zrozumiałe, a gdzie z kolei ktoś z wiedzą domenową będzie w stanie nam to przekazać.
No i teraz przewrotnie zadam pytanie. Ta wiedza panów teraz, a ta, która była na studiach, to czego na tych studiach brakowało, co nie przygotowało was dostatecznie do tego zawodu, który wykonujecie?
Prawdopodobnie te umiejętności miękkie, bo te umiejętności techniczne były i to jak najbardziej i one były w całym spektrum, bo studia uczą informatyczne gdzieś wszystkich dziedzin po trochu, trochę algorytmiki, gdzieś tam jakieś sieci, programowania i tak dalej. Natomiast brakuje tych umiejętności miękkich, czyli praca w zespole, czyli właśnie komunikacja może z biznesem, czy z klientem też, kimś, kto ma wiedzę taką domenową. Tego brakuje. Tego tak naprawdę uczymy się dopiero w pracy.
Dokładnie tak. Wydaje mi się, że praca z klientem to jest to, czego na studiach po prostu nie było, a jednak to jest bardzo ważne. Bo klienci bywają różni, jedni są bardziej przyjaźni, inni mniej. Są wymagający i też mniej wymagający. No a tego po prostu nas, jakby tego studia nie przygotowały. Do tego nie przygotowały.
Czyli ta interakcja z odbiorcą potrzebna jest, to z jednej strony, ale z drugiej strony no też to otoczenie biznesowe, no bo skoro chcemy też wzmacniać startupy, wzmacniać zakładanie firm, przedsiębiorczość, to też wiedza z tego zakresu jest niezbędna.
A i to już jest domena sektora publicznego, który jest w stanie, mając odpowiednie narzędzia, czy na poziomie miasta, powiatu, województwa, odpowiednio stymulować, czy kształcenie finansować, kształcenie zawodowe albo dokształcenie w zakresie tych miękkich kompetencji, o których przed chwilą słyszeliśmy, czy wyasygnować środki finansowe albo nawet zasoby dotyczące takich miejsc jak Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, żeby stworzyć przestrzeń do współpracy, stworzyć taki ekosystem, gdzie wiele rzeczy się kumuluje po to, żeby właśnie startupy albo nawet istniejące firmy miały jak najlepsze warunki do rozwoju, do budowy, do tworzenia swoich produktów, umiejętności i skupiały się na zarabianiu, a jeżeli firma dobrze zarabia, to wiadomo, że mieszkańcy też, pracownicy dobrze zarabiają. Wtedy się region rozwija, są podatki, jest obrót, jesteśmy w XXI wieku, rewolucja przemysłowa nie jest nam straszna. I to jest kwestia spojrzenia właśnie w tym kierunku, żeby spojrzeć na to kompleksowo, nie? I to jest temat już do dyskusji, moim zdaniem. Doskonałe,
czy także
doskonałe
powinna być
po wyborach teraz.
Taka platforma, taka tablica gdzieś w centrum na rynku, że każdy, kto, no biznesmen na przykład, albo jakiś człowiek, mam problem i potrzebuję, żeby mnie wesprzeć nowoczesnymi technologiami, nowoczesnymi narzędziami, żeby ten problem rozwiązać. No bo wy dysponujecie wiedzą i umiejętnościami, jak zaprząc technologię do rozwiązywania konkretnego problemu. Ale już definicja tego problemu, znalezienie tego problemu jest kłopotliwe, no bo takiej specjalizacji już nie macie.
Tak, ale te próby były. Wiem, że w Białymstoku są organizowane też tech kluby, gdzie właśnie, wprawdzie tam bardziej jest to skierowane na ten sektor organizacji
pozarządowych,
ale gdzieś to też jest ta platforma porozumienia między tymi organizacjami a programistami. Również pamiętam, że przynajmniej w moim wypadku, jak byłem jeszcze na studiach, to był przedmiot, gdzie realizowaliśmy projekty, które były zgłoszone przez firmy na Politechnikę. I to była bardzo fajna inicjatywa. Nie, wydaje mi się, że ona później po naszym roczniku nie była za bardzo kontynuowana, a szkoda.
Czyli na przykład zamiast jakichś teoretycznych prac magisterskich czy licencjackich robimy tę tablicę, każdy wpisuje swój program.
Ja wtedy pamiętam z kolegami właśnie współpracowaliśmy z kliniką in vitro tu w Białymstoku nad jednym projektem. To był realny projekt, rzeczywisty, tak? Także to było dosyć fajne doświadczenie, tak? Ale to było wyjątkowe, powiedzmy. Też nie wszyscy studenci mieli ku temu sposobność, bo tam akurat decydowała wysokość średniej na studiach i jakby tych pomysłów nie było. Nie było aż tyle, żeby zaspokoić wszystkie zespoły, które były akurat na tym roczniku. Natomiast na pewno zachęcałbym do firmy, żeby się zgłaszały chociażby do instytucji naukowych, takie jak Politechnika, żeby te pomysły może gdzieś faktycznie znajdą odbiorcę, studentów chociażby, którzy będą chcieli to zrealizować.
No, może klaster taką platformę będzie miał, czyli taką tablicę, na której będzie można wieszać te pomysły.
A jest jeden z pomysłów, ponieważ ostatnio również był w Białymstoku hackathon miejski, gdzie pracowaliśmy na danych otwartych, ale słyszałem o takiej nowej metodzie współpracy biznesu z biznesmem, właśnie z branżą IT, że są tworzone na zamówienie firm w konkretnej branży, na przykład w branży metalowej, rolnej, są tworzone hackatony, ale gdzie uczestnikami są firmy, przedstawiciele firm, specjaliści. Na przykład jest określony problem, jest jakaś teza, coś należy rozwiązać, i przedstawiciele firm przygotowują takie rozwiązanie, nie wiem, w ciągu paru godzin, strukturę, narzędzia, budżet.
Taki swego rodzaju przetarg, tylko już bardziej zintelektualizowany.
Ale taki bardzo kreatywny.
Kreatywny.
Gdzie jest oceniana właśnie jakość,
pomysłowość.
Kwota, cena, oczywiście pomysłowość, czas wdrożenia.
Innowacyjność.
Tak, i sądzę, że to jest właśnie pomysł, który klaster mógłby realizować na naszym lokalnym podwórku w województwie podlaskim. Tak.
Czyli hackatony organizujemy po to, żeby zgłaszać problemy, bo przy rozwiązywaniu jest wasza wiedza potrzebna tych problemów.
Tak, niewątpliwie. Dlatego to jest też fajna zabawa. Ja akurat w listopadzie będę jechał do Warszawy na hackaton, na HackE, chyba największy hackaton w Europie. Wprawdzie nie jako uczestnik, a jako mentor, ale...
A co tam będą rozwiązywać?
Tam akurat będą z zakresu, chyba tam kilka jest zagadnień, to znaczy organizowane też przez ministerstwa, tam jeżeli chodzi przede wszystkim o służbę zdrowia, też bodajże sektor bankowy, tam też jest zdefiniowane, są takie bardzo ogólne problemy wprawdzie, ale no... Jest wybór, tak? Można tutaj to nie jest aż tak konkretny hackathon, że tylko w jednej dziedzinie.
Nasze otoczenie ma strasznie wiele problemów, które można by było rozwiązać. Począwszy od najprostszej kolejki, czyli wizyty u specjalisty, jak to wykolejkować, co zrobić, żeby nie siedzieć po kilka godzin u lekarza i tak dalej, i tak dalej. Czyli bardzo konkretne problemy do załatwienia.
No i te konkretne problemy można zaadresować w formie hackathonu.
I spróbować.
Dobra zabawa i akurat okazja, że faktycznie może pojawi się jakieś ciekawe, kreatywne rozwiązanie.
Czyli tutaj możemy taką przestrzeń w Białymstoku zorganizować, taką kreatywną, gdzie będziemy sobie formułowali właśnie problemy do rozwiązania i później próbowali je rozwiązywać.
I to jest właśnie jedna z podstawowych idei klastra, gdzie różne podejścia, różne sektory współpracują ze sobą, żeby jak najlepiej, jak najtaniej, jak najszybciej, jak najbardziej optymalnie rozwiązywać właśnie problemy, wspierać się za pomocą różnych właśnie narzędzi.
Czyli nic tylko adresować problemy. Ja proponuję na razie wykorzystać rynek Kościuszki, tam mamy takie duże, duże kamienne płyty, tam można sobie pisaczkiem napisać. Być może informatycy wybiorą się na spacer i będą próbowali znaleźć problemy do rozwiązania. Jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany tego rodzaju pomysłem, to proszę pisać Radio Białystok. Będziemy próbowali to przełożyć na konkretną rzeczywistość, czyli na taką wirtualną tablicę, gdzie znalazłyby się te problemy do rozwiązania. Czy dałoby się takie coś zrobić? Panie Adamie?
Ja sądzę, że takie platformy już istnieją wirtualnie. To są platformy na przykład społecznościowe, gdzie są często grupy tematyczne, są też również grupy branżowe, grupy startupowe. To jest moja najciekawsza, bo tam są super pomysły, nie?
No, ale to trzeba mieć wiedzę, że to jest, że to, to specjaliści są. Ja myślę o czymś takim bardziej ogólnym, ogólnie dostępnym.
A w sensie, żeby
na przykład białostoczanie mają problem z czym? No i dwukropek stawiamy i tu każdy sobie pisze, a później się przyglądamy i próbujemy zdefiniować problem do rozwiązania.
Znaczy ja sądzę, że białostoczanie nie mają problemów z wyszukiwaniem informacji w internecie. Pod tym względem damy radę się odnaleźć i odnaleźć.
Ale mają problemy życiowe do rozwiązania. O tym myślę, w takim kierunku.
I są w stanie też znaleźć odpowiednie osoby, firmy, odpowiednie instytucje też, żeby się odnaleźć. Natomiast my na pewno będziemy starali się uintegrować pod jednym logiem, pod jedną nazwą, pod jedną być może też platformą. Te trzy obszary, o których mówię, powiedziałem, czyli władze, żeby zainteresowały się sektorem kreatywnym IT, firmy IT, żeby też tutaj wiedziały, czego potrzebują, ale też wspierały inne branże, które są dla nas bardzo ważne, jednak takie rolnictwo lub branża metalowa, to są
no i okazuje się, że administracja państwowa, bo przecież otwarty został
państwowa.
Ostatnio oddział, który ma rozwiązywać czy tworzyć programy dla administracji państwowej.
Tak, i uczelnie, które powinny chyba być bardziej zorientowane na rynek, a bardziej właśnie rozwiązywały problemy konkretne w problemie firm lub branży lub sektora publicznego. I to jest klaster. I to jest miejsce, gdzie
możemy... Może spróbujemy udoskonalić, przepraszam, że gonitwa myśli i gonitwa pomysłów, udoskonalić kształcenie z zakresu informatyki i zrobimy taki hackathon dotyczący edukacji wyższej na uczelniach. Co zrobić, jak zmienić programy nauczania na uczelni, żeby przygotować fachowca najkrócej, najszybciej i najlepiej.
Ja może uchylę rąbkę tajemnicy już na sam koniec, ponieważ jednym z projektów, który już jest praktycznie wdrożony, a jest uruchomienie otwartego, wykorzystującego fiński model edukacji, technikum programistycznego Infotech, a gdzie chcemy, żeby właśnie pracownicy firm byli nauczycielami, byli mentorami dzieciaków już od pierwszej klasy, które będzie bardziej skupione na takim otwartym nauczaniu niż na podchodzeniu pod oceny. I to jest takie technikum, które właśnie się zarejestrowało miesiąc temu i za chwilę będziemy rozpoczynali nabór na przyszły rok.
Jest to dobry krok?
Oczywiście, bardzo dobry.
W kierunku stworzenia Puszczy Krzemowej w Białymstoku.
Bardzo dobry, to fakt. Chociaż istnieją też właśnie takie, może nie szkoły i nie tak formalnie, ale grupy, które faktycznie dla dzieciaków organizują zajęcia z programowania, w formie zabawy często.
Coder Dojo na przykład.
Tak, na przykład. I to jest bardzo fajna inicjatywa, którą wspiera wielu programistów po prostu w swoim wolnym czasie za darmo.
Nieformalnie całkowicie, oczywiście.
No to jest zadziwiające, że chcą tę swoją wiedzę, te swoje umiejętności przekazywać właśnie dzieciakom w różnorodnych spotkaniach i organizując różne fajne, ciekawe inicjatywy szkoleniowe.
Tak, ponieważ wydaje mi się, że poprzez takie działania takie osoby szkolą swoich przyszłych kolegów z pracy. Tak? Więc osobiście wolałbym wiedzieć, że osoba, z którą współpracuję, pracuje, jest wykształcona w odpowiedni sposób. I mogę na niej polegać, wiem, co ona umie, wiem, że to, co robi, robi dobrze.
Cel mamy, zatem musimy tak to pozmieniać, to całe otoczenie, żeby jak najwięcej fachowców w tej dziedzinie przygotować, no bo mamy znakomitą okazję, żeby jednak tę Puszczę Krzemową stworzyć, wykreować, no i spowodować, że będziemy fajnie żyli w naszym mieście.
Tak jest.
Już żyjemy.
No to może
żyjemy
jeszcze...
fajnie, jeszcze żebyśmy pracowali, jeszcze fajniej.
I zawsze może być lepiej, zawsze.
I za większe pieniądze.
Jak najbardziej. Zawsze się przydadzą.
Dziękuję pięknie. Naszymi gośćmi byli Adam Kamiński, klaster technologiczny Infotech oraz dziękuję. Mariusz Dobrowolski
dziękuję.
I Tomasz Karelus z dziękuję. Firmy Tenderhat. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski. Do usłyszenia.